Dzisiaj chciałbym mówić o Bogu, który jest Bogiem, który walczy za nas.
Ten Bóg,
Pan, przecinek Bóg, nie ma tego gramatycznego nazewnictwa Biblii, jak Pan, przecinek Bóg. Pan, przecinek coś tam, Bóg. Nie jest, to jest Pan Bóg. Pan jako Bóg, jest Pan Jezus, jest bez przecinka, jest Panem. Na Niego każdy kolano się zegnie, ale Bóg jest Panem w doskonałości swojej. Nie potrzebuje innych nazw. To jest Pan i nie ma nic po prostu. Tak samo Bóg jako Bóg również nie potrzebuje nic więcej. Nawet słowo Jestem. Jestem, który jestem. To jest Jego imię. Obecność. Amen. Tak jest. To jest też Jego imię. To jest Bóg. Bóg jest po prostu wszystkim. Każdym zwrotem pochodzącym z ust Bożym to jest Bóg. Na słowo Jezus się urodził. Więc każde słowo pochodzące z ust Bożym jest Bogiem. To jest Bóg. Jest władcą wszystkiego. Jest wszystkim. Więc i chceniem, i wykonaniem, i słowem, i Panem, i Bogiem nie można ukrócić, nie można tego połączyć ze sobą. Każda rzecz do Boga to jest słowo, to jest Bóg. Bóg mówi słowem. To jest słowem, jest Bóg. I słowo się ciałem może stać i wykonać. To jest Bóg. To nie jest Bóg jakiś tam słońca, nieba, gwiazd, księżyca, drzewa, wzgórza. To jest Bóg wszystkiego i we wszystkim. We wszystkim jest Bóg. Tam, gdzie Bóg, to jest życie i światło. Bóg zarządza ciemnością, wszystkim zarządza. I Bóg rozświetla, aby żyć. Właśnie o takim Bogu chciałbym powiedzieć dzisiaj. O Bogu, ten, który walczy za nas. Czasami jest tak, że Bóg walczy, jak my nawet o tym nie wiemy. Może to jest często, może to jest bardzo często. Ale Bóg dlatego tak czyni, bo wie, kim jesteśmy i kim będziemy. To my nie wiemy. Musimy się wiarą uchwycić. Niby osiągnąłem, pisze Paweł, ale zmierzam i trzymam, żeby nie utracić. Koniec mawia na początek. A Bóg wie. Bóg walczy. Odpoczęcia. Nosi nas i prowadzi. Chciałem mówić o Bogu z takiego tekstu, który jest jeden z takich tekstów, które mam rozdziałów w Biblii, fragmentów Biblii, który jest takim kanonem dla mnie. Zaraz, jakby ktoś o czymś wspomniał na ten temat, czy tam użył słowa Bóg Wszechmogący, Boże ramię, Boże prowadzenie, pustynia, takie zwroty, że doprowadzi mi miejsce, to zawsze mi się kojarzy z takimi tekstami kanonu w moim sercu, które przeżyłem, które się utrwaliły, które są wydrukowane takim rybcem Ducha Świętego. I to mi się kojarzy akurat dzisiaj właśnie z Ezechiela 20. Właśnie to mi się kojarzy z tym. Tutaj jest mowa o tej grzesznej przeszłości ludu izraelskiego, tak to jest w tytule. Ale to jest znacznie więcej. Bo na podstawie tej grzesznej przeszłości Izraela Bóg daje przyszłość Izraela. Oczyszczenie, uwolnienie. Wyprowadzę was na pustynię. Przeprowadzę was przez nią, aby wyczyścić wszystko. Aby was uwolnić z brzemion, o których być może nie zdajecie sobie sprawy. Że je też macie. Przynosicie mi problemy, sprawy, które znacie, które o nich wiecie, a ja wszystkie inne wyprowadzę was na pustynię i tam dopiero zobaczycie prawdziwe uwolnienie, które przyniosę. I to jest właśnie rozdział Ezechiela 20 rozdział księgi Ezechiela. No tak tylko 33-34 wiersz. Jaką żyw, mówi Wszechmocny Pan, Zaiste będę królował nad wami ręką mocną i ramieniem wyciągniętym i wylewem zapalczywości. I wyprowadzę was pośród ludów, zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni ręką mocną i ramieniem wyciągniętym i wylewem zapalczywości. To piękny opis Boga. Boga, który jest wszystkim sam sobie. Bez Niego nie ma nic. Nawet bezbożnego mi przygotował na sąd. Bez Niego nie ma nic. To jest Bóg. Jeżeli jesteśmy Jego rodem, z Niego się wywodzimy, On nas zrodził. Jak Jezus przez Marię, to my duchowo jesteśmy przez Boga zrodzeni. Maria musiała skorzystać na siebie, Jezus musiał skorzystać z ciała, Bóg z ciała Marii. A my w całej pełności na nowo zrodzeni jesteśmy przez Boże Słowo. Tak Adam w raju był stworzony cieleśnie, Bóg stwarza nas przez swoje Słowo jako nowe dzieci, nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie. Bo to jest obietnica i przykazanie i wykonanie i dzieło dokonane przez Jezusa Chrystusa, który przyszedł na tę ziemię, zostawiając niebo. Więc to jest takie pełne zrodzenie. Nie z Marii w Duchu Świętym, ale pełne zrodzenie w Bogu. Przez Boga i dla Boga. Tego nie można się nauczyć w teologii, w szkołach, gdzie. Można o tym słyszeć, nawet rozumieć przez inteligencję, ale nie pojąć i nie poznać przez Ducha Świętego w sobie. Nie znać w ogóle smaku i treści. To jest tylko zewnątrz, co możemy dotknąć, zobaczyć, powąchać z tymi zmysłami. A tu chodzi o to, że nowe narodzenie nasze i nowe ciało, ono czymś innym się karmi. Ono się karmi tym, co jest wewnątrz, poznaniem. Tą pełną wartością, wolnością duchową, która jest w tym wszystkim. Stąd to jest tajemnicą dla ludzi. Jest to jawne, opisane, a jest tajemnicą, bo to trzeba przeżyć w sobie. To musi być w nas. To musi się samotworzyć. Wcale nie musimy gromadzić tam bardzo dużo. Jak mamy Boga, Jezusa Chrystusa w sobie, Ducha Świętego, więc w danym momencie nam Bóg daje słowo, daje wszystko. Może użyć nawet i proroctwa swojego i przekazać nam w duchu proroczym. My to przyjmujemy w normalny sposób. Taka myśl przyszła, tak to zrozumiałem, tak pomyślałem, tak odebrałem to w sercu. A to był duch proroczy. To było słowo, które uaktywnia to, co jest w Biblii, a też i na naszym gruncie tym, co zrozumiemy. Jest to wszystko od Boga. To jest taki Bóg wspaniały. Bóg, który ma rękę mocną, ramię ma wyciągnięte i ma gorliwość, wylewem zapalczywości, wulkan gorliwości. Bóg z tym prowadzi. A jak myśmy w tym tygodniu przeżywali? O, jestem sam, jest mi ciężko, jest mi smutno, a taki Bóg był z tobą cały czas. Bóg. Tylko Bóg nie jest Zbigniew Sosnowski, więc moje ciało musi w tym działać. Gdybym był osobą, która nie jest w stanie ani pomyśleć, ani zrobić, wtedy Bóg mnie w całości bierze i może mnie wskrzesić, obudzić. Jak tego młodzieńca, gdy apostoł Paweł zszedł, gdy spadł z trzeciego piętra i był nieżywy. Więc Bóg może wtedy zawładnąć mną, nie patrząc na moją wolę, bo ona jest unieruchomiona. Ale gdy jest ten Zbyszek Sosnowski żyjący, więc on musi współdziałać umysłem, sercem, ciałem, wszystkim, zgodą, wolą swoją, właśnie z Bogiem, aby to się mogło wypełniać. Abyśmy mogli zobaczyć, jaki Bóg jest z nami, jak nas przeprowadza. Nawet gdybyśmy tak wszystko stracili, jak Job, i zostali tylko ze skorupą, jakąś muszlą, na przykład w jego przypadku, w prochu siedzący, i to wszystko było tylko jego. A miał Boga za sobą, który jest i będzie z ręką mocną, ramieniem wyciągniętym i z wulkanem tej zapalczywości, gorliwości. Był w tym wszystkim, z tym wylewem, co on zapalczywości był z Joba. A ktoś tak spojrzał z boku, beznadziejna sytuacja. To była tak beznadziejna sytuacja dla diabła i tego ciała, że ta beznadziejna sytuacja, jedynie ona mogła pomodlić się i stawić za przyjaciółmi, aby Bóg im przebaczył. Czyli tam był wulkan zapalczywości Bożej w Jobie. Był Bóg obecny w nim. I on mógł cały świat zmieniać słowem od Boga, który ma i przekazuje. Wszystko mógł zmieniać. I zmienił życie tych przyjaciół. Bóg przez niego zmienił. Przez tego, który został zgardzony, odrzucony. Był niczym, nie podobał się. Nigdy chciałby się z nim zamienić, a to źle. Bo Jezus powiedział, że lepiej stracić swoje ciało, tam oko, rękę, nogę, być łodnym, aby tak być. Być taki zdrowy, doskonały, himenowy, wejść do piekła. Do miejsca bez Boga. Dlatego takiego Boga musimy widzieć poprzez wiarę. Bo wiarę nam przez te utrapienia i różne sprawy zabiera diabeł. No właśnie wspomniałem ten Ezechiel, a teraz chciałem tak zobaczyć to, jak to się stało z wiarą jak wyszedł Izrael z Egiptu. Pierwsze poznanie Boga, poznanie to jest takie bardziej duchowe, ale pierwsze takie, no niech będzie to poznanie, w sensie zewnętrznym, bo serce ich było dalekie. Był w nich strach, była radość, to takie coś z zewnątrz. To nie była radość wieczna, tak Bóg daje dla nowego stworzenia. Jest to radość, która jest wieczna w nas. Tylko my ją przyruszamy tym ciałem naszym, przez to, że poddajemy się różnym utrapieniom. Ale ona jest wieczna. Natomiast to, co jest zewnętrzne, jest zmienne. I z radości zaraz mogą przeklinać, mogą płakać, mogą krzyczeć, narzekać, mogą się bać. Są strachliwi. Więc to jest zewnątrz. Bo to, co jest od Boga, to jest konstans. A u Boga jest konstans. Pan, wszechmocność, władza, Bóg. Tak samo to, co mamy od Boga w sobie, jest konstans, jest stałe. Dlatego się wydaje ciałem, bo ciało najwięcej ma tutaj cielesnego funkcjonowania. Wydaje się nam, że jesteśmy zmienni. Nie. To, co jest w nas od Boga, jest ciągle to samo. Tylko Bóg to chce rozwijać, pokazać, uaktywnić, zostawić. Więc to jest bardzo istotne. A Izrael wtedy zobaczył Boga w sposób zewnętrzny. Była taka różnica, że Mojżesz widział w sposób duchowy również, a oni zewnętrzny. Ale gdy tylko Mojżesz zobaczył w sposób cielesny, to zaraz Bóg nam napomina. To jest taka forma też napominania do Boga, od Boga dla Mojżesza. Wyjście z Egiptu, oczywiście całe, ale przejście przez Morze Czerwone. Wtedy zobaczyli, jaki jest Bóg. I tutaj możemy zewnętrznie, na przykładzie tej historii, którą opowiadają sobie przed Paschą i w swoje święta Izraelici po dzisiejszy dzień, opowiadają, jak to było. Wcześniej nie spożywają niczego, aż nie dopełnią całego obrządku tej izraelskiej liturgii i tego opowiadania i wskazywania, co Bóg uczynił, to oni to wszystko opowiadają. W tym żyją. To się, od tego się rozpoczęło. Bo Pascha się rozpoczęła od Egiptu. Tam, gdy zabili te baranka, każdy musiał zabić baranka i krwią pomazać oczy swojego wejścia do domu, aby anioł śmierci nie dotknął pierworodnego z bydła, ze stworzeń i z ludzi. W tym miejscu. To jest ta Pascha. To się to wszystko stało. I tam oni zobaczyli Jezusa Chrystusa w tym, co uczynił przez anioła. Jezus ich prowadził. Tak, apostołowie tam już to mówił. Bóg prowadził. Zresztą często jest używane, że ja was prowadziłem. Pan był anioł. Bóg posłał anioła swojego i on prowadził w ogniu i w obłoku. On ich wiódł, prowadził. Bóg był w swoim miejscu świętym. I posłańcami takimi jesteśmy w miejscu tych aniołów, również i my, tu na tej ziemi. To, co mówione było w ubiegłym tygodniu i wcześniej, to właśnie my jesteśmy tymi posłańcami. W takiej świętości żyć jest ciężko ciałem. Dlatego musimy w poznaniu Boga od strony duchowej, od nowego stworzenia to przyjąć i czynić, wykonywać, uświęcać się każdego dnia. Uświęcać i modlić się o Boże namaszczenie. Bo jesteśmy do kapłaństwa powołani. Do królowania z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. To trzeba zostawić, że jestem biedny. Po prostu biedny dla tego świata. Jestem takim jobem dla tego świata, tam na tej, w tym prochu i chory. Ale Bóg jest w nas, który jest potęgą. Nie patrzy Bóg na to, co jest zewnętrzne, tylko patrzy w serce. Dlatego wybrał też i Dawida na króla po sobie. I tutaj tak do niej wychodzili. Mojżesz dowiedział się od Boga, jak to będzie. Że Bóg rozdzieli morze i oni przejdą. Ale to wszystko było w momencie, kiedy zostali atakowani przez Egipcjan. Egipcjanie przychodzili. To jest druga księga Mojżeszowa, 14 rozdział. W tej księdze, w tym rozdziale czytamy, jak to się stało, że Egipcjanie mieli zatwardzone serce. Zobaczmy, Bóg jest we wszystkim. Bóg chciał zatwardzić serce Faraona i było zatwardzone. Zbuntował się, bo Bóg chciał na nim pokazać swoją chwałę. Gdyby żył w posłuszeństwie z Bogiem, Bóg tego by nie uczynił z nim. Uczyniłby z inną osobą. Bóg dopuścił to do niego. No i wtedy, kiedy oni przyszli, Mojżesz zaczął uspokajać lud. Uspokajał. Rzekł do ludu: nie bójcie się, 13 wiersz. Wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj z wykrzyknikiem. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Mojżesz poznał Boga w nowym stworzeniu, w sobie, w duszy. Bo on miał Ducha Świętego w sobie. On nim żył. On jak widział, że go myśli atakują, to się uciszał i słuchał, co Bóg do niego mówi z wnętrza. Bo Bóg go namaścił. Bóg go ustanowił, powołał. Jak proroka. I teraz on musi walczyć z tym ciałem swoim i je ujarzmiać, aby mieć kontakt osobisty z Bogiem. I on to powiedział od Boga. Być może w tej emocji on tak się potem uległ temu, ale przekonał ludzi, uspokoili się. Ale potem jak już się otrząsnął, jak Piotr wyszedł po wodzie, się otrząsnął, zobaczył dookoła te nawałnice, struchlała ta jego wiara i zaczął tonąć. I tutaj taka sama sytuacja może z Mojżeszem była. Mojżesz tu powiedział: Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie. Właśnie w milczeniu, w cichości możemy szybciej odebrać to, co jest w nas. To, co jest ukryte. Bo to jest skarb ukryty. Tam nie może sięgnąć diabeł do tego skarbu. Nie może ktoś ukraść. On jest ukryty w nas. Milczcie. Ale potem Pan rzekł do Mojżesza, 15 wiersz. Dlaczego wołasz do mnie? No bo właśnie. Mojżesz wtedy tak cieleśnie podszedł też. No Boże, powiedziałem, ale zrób to. Już nie myślał o tym, co jest wewnątrz w sobie. I Pan do niego rzekł: dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom Izraelskim, aby ruszyli. Czyli już teraz wyszli. Ty zaś podnieś laskę swoją, wyciągnij rękę swoją nad morze i rozdziel je, a synowie Izraelscy przejdą środkiem morza po suchym gruncie. I to dostał wizję od Pana, od Boga. On to usłyszał od wewnątrz, nie z uszu swoich i oczu i zrozumu i z kombinacji. W swojej elokwentności jakoś mógł tamtym ludziom przekazać. A ta elokwentność nie była potrzebna tutaj. Z Bogiem mamy milczeć. Bóg do nas przemawia. I powiedział do niego w taki sposób. Bo ja przywiodę do zatwardziałości serce Egipcjan, pójdą za nimi, za Izraelem. Wtedy okryje się chwałą kosztem Faraona i całego jego wojska. Po dzisiejszy dzień jest chwałą Bóg okryty w opowiadaniu w świętach izraelskich, co to czyni. Po dzisiejszy dzień. Tyle tysięcy lat. Ale zobaczmy, co anioł Boży uczynił. 19 wiersz. Bo to anioł Boży był w tym wszystkim. Jak jest anioł Boży, to jest Boża chwała, Boża obecność, wszystko jest. Bo to jest posłanie Boga. Jak Bóg nas posyła, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię jako odkupieni przez Jezusa Chrystusa, to jesteśmy w taki sam sposób, powinniśmy być, znaczy Bóg nas traktuje w taki sam sposób, jak autorytet Boży dla aniele posłańców Jego był. Tak samo i na nas. Jest taki sam. I ten anioł przesunął się i szedł za nimi. Zobaczmy, ruszył się słup obłoku, ruszył się sprzed oblicza ich i stanął za nimi tak, iż wsunął się między obóz Egipcjan i obóz Izraela. Z jednej strony obłok był ciemnością. Zobaczmy, jaki cud. Z jednej strony był ciemnością. Patrzyli, nic nie można zobaczyć. To nie tylko mgła, że nic nie widzi, ale jeszcze ciemność. Mrok taki, oko wykoń, mówią mnie ludzie, nic nie widać. A za obłokiem, druga strona obłoku, to była ogromna jasność. Taki to cud. Jeden obłok, z jednej strony ciemność, z drugiej strony jasność. To jest Bóg. Wszechmocny, wszechpotężny. Z jednej strony wsunął się między obóz Egipcjan. Dla Egipcjan był ciemnością, z drugiej za strony rozświetlał noc. I nie zbliżyli się przez całą noc jedni do drugich. A Egipcjanie byli gotowi, żeby już zatamarczyć. Nic nie robił Mojżesz. Nic nie robił Izrael. To Egipcjanie robili. Oni mieli cel zniszczyć, zabić wrogi naród, do których przyszła ich ogromna nienawiść w serca. Mojżesz i Izrael nie robił nic. To Pan walczy za nas. Pan ma swój atrybut pomocy. Nie wiemy, ile to razy było w ciągu jednego dnia. Od samego rana żeśmy stali, a nawet i w nocy. Kiedy inny człowiek mógłby umrzeć, a ty nie umarłeś. Ile razy mu się wstawia i czyni, bo jego wola się musi wypełnić. I Bóg uczynił z tego obłoku, bo dał anioła i Bóg to czynił. Oni nie robili nic. Egipcjanie robili. Tamci tylko stali i milczeli. To Pan uczynił. No i potem, jak Mojżesz wyciągnął rękę, to Pan czynił, nie Mojżesz, ale wiara, którą mieli. Oni mogli wejść suchą nogą na grunt morski i przejść na drugą stronę. To całe to jest opisane. To ramię przemożne Boga, które ich przeprowadziła, ręka mocna i wylew zapalczywości Bożej. Jak czytaliśmy z Ezechiela. Wyprowadziłem takich, zadbałem tak o nich, pomogłem im i taki sam jestem dzisiaj. Bo to są po tysiącach lat. Taki sam jestem dzisiaj. To jest Bóg. I sobie tak przeszli Izraelscy. Tak wybawił Pan, 30 wiersz, w tym dniu Izraela z ręki Egipcjan i widział Izrael Egipcjan martwy na brzegu morza. Izrael ujrzał wielką moc, jaką pokazał Pan na Egipcjanach i lud bał się Pana i uwierzyli w Pana i w sługę Jego, Mojżesza. To jest Bóg. To jest taki piękny opis. Ale gdyby to opisywał któryś z ludzi izraelskich, nie znając, jak to wyglądało i nie zostało spisane przez Mojżesza w tej księdze, to on by tylko to opisał, to co on dookoła siebie widział. Jasno tak nas otoczyła, że tamci oślepni nie mogli nas ratować. No w różny sposób mogliby to tłumaczyć. A my wiemy, jaki jest Bóg. Bóg jest władny mieć w jednym ośrodku cielesnego obłoku ciemność i światłość. I to się stało faktem. Bóg ich wyratował. No, wiara powinna być wielka, jeżeli chodzi o Mojżesza, że wyciągnął swoją rękę. Kiedyś, gdy trzeba było tą wodę w Meriba, żeby była ta woda, trochę się zachwiał, uderzył parę razy więcej, w ogóle uderzył. I Bóg mu to wspomniał, nie możesz wyjść do ziemi obiecanej. Zachwiał się. A to był mąż wiary. Mąż, który ukazał się na górze przemienienia, rozmawiał z Jezusem i z Eliaszem, przyszli i rozmawiali. To był mąż Boży, ale też człowiek, który w różny sposób może pomyśleć, zrozumieć, pomylić się, zachwiać. On nie był aniołem, posłańcem Boga. Ale był posłańcem Boga jako człowiek i mógł to uczynić, ale Bóg się go nie wybrał. Dał mu swoje miejsce przy sobie. I niby nie było widać ciała Eliasza na tej ziemi, ani Mojżesza nie można było znaleźć. To Bóg ich pokazał wtedy na górze przemienienia. I czego uczyć to ma zobaczyć? Że oni są, że oni żyją, mówimy się troszczą, zaopiekował i to jest Boże miejsce, gdzie oni są. Ukryte te były ciała na tej ziemi po to, ponieważ Bóg ich trzymał w takim miejscu, aby mogli rozmawiać z Jezusem na górze przemienienia. To jest Boża moc, Boża władność wszystkiego i Boże działanie. A teraz, jak to było, gdy przechodzili przez Jordan? Jest opis zupełnie innego przejścia po suchej ziemi, na drugą stronę. Też przeszli suchą nogą, ale nie wszyscy. Tu nie wszyscy mogli przejść suchą nogą. Od 13 do 17 wiersza 3 rozdziału Księgi Jozuego czytamy, że gdy stopy kapłanów wiosące, bo Bóg powiedział, że oni wejdą do wody ze skrzynią przymierza, wejdą do wody, będą brodzić w tej wodzie. Nie jak wyszli z Egiptu, że wszyscy weszli suchą nogą w miejsce po morza, ale tutaj oni weszli do wody. I Bóg uprzedził Mojżesza, powiedział, tak będzie. I teraz zobaczmy, jak ta wiara, która była na Mojżeszu, przelała się również na kapłanów i na ludzi, którzy mogli to obserwować. Tam wszyscy zobaczyli, że morze się rozdzieliło i teraz będziemy przechodzić. Mogli tylko się bać, czy czasami wody ich nie zaleją w trakcie przejścia. To był taki przesmyk, no to wiele kilometrów, ale jednak w węższym miejscu niż w innych oddalonych brzegach od siebie i Bóg dał im to przejście. A tutaj Jordan wylał w tym czasie szerzej i zaczęli brodzić. I musieli wejść do tej wody. I kapłani wchodzili z tą skrzynią do tej wody, no i czują tą wodę. Czujemy te problemy, sprawy. Czuję w sercu, że wszystko będzie dobrze. A tu jest gorzej, bo na brzegu to przynajmniej nie miałem tego zimnego nurtu wody. A teraz ja ją czuję w swoich kościach, w swoim ciele. Czuję, jaka jest ta woda. I to błoto pode mną. I tak idę i niezgrabnie to wszystko mi się toczy. Jest gorzej. To jest Bóg mocny nad nami. Z wylewem zapalczywości. Z błogosławieństwem swoim. Ramieniem przynosi. I oni weszli do tej wody. stanęli w tej wodzie. Bo w 13 wierszu Bóg powiedział, to się stanie. W 14 oni ruszyli, zaczęli to czynić. W 15 wierszu mówi, że niosący skrzynię doszli do Jordanu, a nogi kapłanów niosących skrzynię zanurzyły się w przybrzeżnej wodzie. Jordan bowiem przez cały okres żniwa występuje z brzegów. Wody zatrzymały się. Płynące z góry stanęły jak jeden wał w znacznej odległości od miasta Adam, położonego w bok od Zartan. A płynące w kierunku Morza Stepowego, Morza Słonego, zniknęły zupełnie i lud przeprawił się naprzeciw Jerycha. To jest Bóg Wszechmocny, który dał Izraelowi poznać siebie, swoją moc. Można powiedzieć, w łatwiejszy sposób, kiedy mogli przejść suchą nogą, ale też i w sposób, kiedy oni widzieli, że już wchodzą do tej wody, a ta woda ciągle jest. Ile tam serc pomyślało, Boże, gdzie jesteś? Boże, nawet ta skrzynia tam się utopi. Co oni robią? Może trzeba wrócić. Na Słowo Boże idę. I to się wykonuje. Wody zaczynały się. Kapłani niosący skrzynię przymierza 17 wiersz stanęli pewnie na suchym gruncie pośrodku Jordanu. Już nie brodzili w błocie, ale stanęli już pewnie, tutaj pisze, na suchym gruncie pośrodku Jordanu. Ten początek Jordanu, gdzie były te rozlewiska, było bagiennie. Mułu dużo. Diabeł wtedy, wtedy to jak najbardziej stara się, żeby serce ludzkie się struchlało, przestraszyło. Popatrz, jeszcze gorzej masz. To już wcześniej, jak narzekałeś, że masz problem, było ci lepiej, miałeś sobą nogę. A teraz ty możesz się utopić. Teraz brniesz. Zobaczmy, jak trzeba być wytrwałym do końca tej wieży. I do przodu iść. Teraz chciałbym powiedzieć na temat Edomu. Edom to jest naród Poezanie, który znał bardzo dobrze tą historię, bo on też to opowiada. On zna to wszystko. Jest nawet to opisane w Izajasza 63 rozdział. Można od 11 wiersza, żeby całego nie czytać. I wspominali dawne dni Mojżesza i jego lud. Edomici, którzy byli oddzieleni od Izraela. Wrogo nawet się do niego odnosili. To jest tak, jak wcześniej była ta walka między Ezawem, który stracił pierworództwo, a Jakubem. I potomkowie Ezawa to są Edomici. I zobaczmy, że oni wspominali dawne dni Mojżesza, jego lud żyli. Ale te lata, setki lat, tysiące lat dzieliły ich od narodu izraelskiego, niby od Bożego błogosławieństwa. A poganie w ogóle nic nie mieli z tym wspólnego. A Bóg swoje miłosierdzie i litość, łaskę i dobroć wylał nie tylko na Edomitów, ale również i na Boga. Jeszcze dalej. Dlatego dobrze, jak wspominamy te rzeczy, bo jednak nasze źródła są w Abrahamie. Nie jesteśmy z rodu typowo izraelskiego, ale jak z Abrahama wypłynęło, jest ojcem wielu narodów, nasze źródła są w Abrahamie. Wspominamy również te dni, jak dzisiejszego dnia. Teraz. I tutaj powiedział, gdzie jest ten? Przez dużą literę T. Ten, który go wyprowadził z morza. Gdzie pasterz jego trzody? Gdzież jest ten, który włożył Ducha swego świętego do naszych serc? Zobaczmy. Edomici mogli przeżywać obecność Ducha Świętego w swoich sercach. Bóg do nich przemawiał. bo oni wspominali dawne czasy Bożego przeprowadzenia przez Morze Czerwone, przez Jordan. Który sprawił, że po prawicy Mojżesza szło wspaniałe jego ramię, który przed nimi rozdzielił wody, aby sobie zapewnić wieczne imię, który ich przeprowadził przez głębiny jak konia po stepie, a nie potknęli się jak bydło, które schodzi w dolinę, tak ich przeprowadził Duch Pana do odpoczynku. Tak wiodłeś swój lud, aby sobie zapewnić sławne imię. Spójrz z nieba, popatrz ze swego świętego, wspaniałego przybytku. Gdzież jest twoja żarliwość i twoja moc? Bóg powiedział, jestem Bogiem mocnym. Mam przemożne ramię i wylew żarliwości. Tutaj się pytajmy do Mici, bo też to znali. Duch Święty mi serca przemawiał. Przecież ja też, jak ja byłem w grzechu, to Duch Święty do mnie przemawiał. Ja czułem, że ja będę zbawiony. Ja czułem, że coś mnie prowadzi. Ja czułem się jak ten Izraelita, który nie wierzył w to, że Mojżesz ich wybawi. Wolał wrócić do grobów egipskich, niż na pustyni umrzeć. Tak tam pisze, cośmy czytali tylko wcześniej. Też tak samo myślałem. Ale wewnątrz czułem Boże powołanie, Bożą wolę, to co się stanie, że będę kimś innym. I oni to czują. Oni to mają w sobie. Gdzieś ta żarliwość? Gdzie ty jesteś? Czujemy to. Myślimy o tym. Nam też znałeś, włożyłeś Ducha swego świętego w nas. My o tym wspominamy i wiemy, żeś ty jest mocny, sprawiedliwy i potężny. A gdzie ty jesteś? Gdzież jest twoja żarliwość, twoja moc, 15 wiersz, nawał twoich uczuć i twojego miłosierdzia. Nie stój na uboczu. To mówimy do Mici. I dalej powiedzieli jeszcze tak. Ty wszak jesteś naszym Ojcem. Chcą, żeby Bóg był ich Ojcem. Nie jakiś Baal, nie jakiś Asztart, nie jacyś bogowie na wzgórzach, ale żeby Bóg był ich Ojcem. Gdyż Abraham nas nie zna, Izrael nas nie uznaje, Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem i naszym Odkupicielem. To powiedział Edwin. Dlaczego dopuściłeś, Panie, że zboczyliśmy z Twoich dróg? A nasze serca zmierzyłeś na bojaźń przed Tobą. Zwróć się znowu ku nam przez wzgląd na Twoje sługi i na plemiona, które są Twoją własnością, 17 wiersz. No i Bóg tym, którzy tego pragnęli, pomógł. Bóg wiedział kto, ale zobaczmy, że to jest w sercach ludzkich tych. Jest to takie odczucie i poznanie w nas, które nie pozwala nam wyrzeć się tego, co jest w nas. Są takie te wody, te bagna Jordanu, w które wchodzimy, ale one jeszcze potęgują w nas jakąś obawę, niechęć, zwrot. Ale coś w środku jest. Co jak gdyby się burzyło i przeszkadzało temu. Każdy to, który jest w Bożych rękach, dla którego Bóg jest Bogiem z ramieniem mocnym, wyciągniętym i z wylewem zapalczywości swojej. On to odczuwa. Każdy odczuwa. A co wrażliwszy, to jeszcze będzie płakał przed tym. Że do takiego stanu jestem dopuszczony. Gdzie jesteś? Każdy z nas ma taką drogę. I dobrze, że tak reagujemy. Bo znaczy się, że jesteśmy w okręgu Bożego zainteresowania. Bóg czeka, kiedy wykiełkuje to, co posiane jest w nas. Kiedy dojdziemy do decyzji, która jest prawidłowa, kiedy odrzucimy myśli, że to bagno jest dookoła moich nóg, a ja z tą skrzynią przymierza, z moją ofiarą, którą mam dla Boga i od Boga mam to ślubowanie i niosę tą skrzynię, ja zaczynam zagłębiać się w te błoto. Mamy nic nie robić. Mamy milczeć. Mojżesz też. Po co ty do mnie mówisz? Pyta go Bóg. Masz zrobić to i koniec. Boże, ty wiesz. Ty mnie uratujesz. Pan, Bóg walczy za nas. Wy milczeć będziecie. To powiedział mu Mojżesz do ludu. Potem stał się ten pierwszy potężny cud. Poza plagami, które były. Ale ten był cudem wyratowania i sądu dla Egipcjan. Ile trzeba cierpliwości, wytrwałości, aby doczekać się, aż nasze nogi staną w pośrodku Jordanu na suchym gruncie z tą skrzynią przymierza. Ale taki jest nasz Bóg. Jak Bóg nas prowadził w tą wodę Jordanu, to i z niej nas i wyprowadzi. Nie ma innej opcji. Tylko trzeba czekać. W wierze i w milczeniu. Ewentualnie tak zawołać, jak zawołali Edomici. Jeżeli już. Ale Bóg nam wtedy powie. Uspokój się. W cichości przyjdzie zbawienie, odkupienie. To tak jest opisane. My tak samo jesteśmy na takiej drodze do ziemi obiecanej. Mamy taką samą drogę. Przez Morze Czerwone, przez Jordan. Jest to bardzo często w naszym życiu. Bardzo często musimy pokonywać Goliatów. Bardzo często musimy w cudowny sposób zobaczyć burzenie murów Jerycha. Bardzo często musimy widzieć różne swoje porażki, ponieważ nie do końca byliśmy wierni, ale Bóg stopniowo, krok po kroku nas prowadzi, uczy i przygotowuje do swojego już królowania, nie naszego, ale swojego królowania, do ziemi obiecanej. I wszyscy mają tą drogę, wszyscy mają tą ścieżkę. Wszyscy. Abyśmy mogli stanąć przed swoim Bogiem. Naprawdę, jak spojrzymy wstecz, gdy będziemy po tamtej stronie, to jest jak mgnienie oka. Czy ja się mylę? Kto ile ma lat? Każdy wie. Niech teraz, w tym momencie spojrzy wstecz. Czy to było długo? No i co możemy powiedzieć? Co było? Ale gdybyśmy spojrzeli wstecz wczorajszego dnia i dzisiejszego, to byśmy więcej napisali niż o tych swoich 20 latach, albo 40, albo 60. Tak dużo nas różne rzeczy troska, przeszkadza. Każdą sekundę byśmy scharakteryzowali swojego życia. Ale w sumie to jest mgnienie. Liczy się to wieczność, ta ziemia obiecana. To, co przed nami jest. Nie warto się cofać. Nie warto wracać. Warto zawierzyć, zaufać, iść do przodu. Piotr, gdy usłyszał o sobie, że szatanem jest i żeby poszedł precz, on się uchwycił obietnicy za Chrystusa. A gdzież my mamy innego Pana jak Ty? Ja nigdzie nie pójdę. Ja się nie obrażę. Ja się nie zgorszę tym. Ja nie posłucham, bo Ty mówiłeś do szatana we mnie, a nie do mnie. Ty szatana we mnie zgromiłeś, a nie mnie. To powie dziecko Boże. Grzesznik powie, że to mnie obraził. A dziecko Boże powie, że Bóg mnie oczyszcza. Bóg mnie uwalnia od myśli szatana. I nawet gdyby szatan który wszedł w Piotra i tak powiedział, tak zareagował, to Bóg szatana pozbędzie się w nas za naszą zgodą. Tak Piotr, który nie opuścił za Chrystusa, nie obraził się, ale przy nim został. Jeszcze bardziej się do Niego przybliżył. Odczuł, zrozumiał i poznał, kim jest Król i Bóg, Jezus Chrystus. I teraz o tej pieśni, co wspomniałem w tamtym tygodniu. Jest pieśń, która jest na początku na naszego zbawienia i na końcu. Jedna pieśń. Przypominamy sobie swoje zbawienie, swoje poznanie Boga. Jaka to była pieśń? To była pieśń typu z serii w temacie jesteś wspaniały, jesteś cudowny, kocham Cię, dziękuję Ci. Dalej nie powiem, bo będę płakał. Kim jesteś dla mnie, Boże? I tą pieśń zaraz po przejściu przez Morze Czerwone została śpiewana. 15 rozdział II Księgi Mojżeszowej. Pieśń Mojżesza, opowiadająca o tym wszystkim, co się stało. To jest pieśń Mojżesza, mówiąca, kim jest Bóg. Panie, z mocą pieśnią moją stał się zbawienie moim, On Bogiem moim, przeto go uwielbiam. On Bogiem Ojca mojego, przeto go wysławiam. I dalej, co się stało, to jest jego pieśń. Naszą pieśnią było też i świadectwo, które żeśmy składali przed chrztem i jeszcze o chrzcie nie było mowy. Pierwsze świadectwa: ja jestem taki, ja jestem taki, Bóg mnie zmienił, Bóg to uczynił. To jest Twoja pieśń, jak mój Mojżesza. To jest Twoja pieśń. To jest pieśń, którą mają w sercu ci, którzy są zbawieni już przed założeniem świata. To jest ich pieśń. Tylko ta pieśń powstaje w nich i zaczynają ją tworzyć i myśleć o niej wtedy, kiedy przychodzi właściwy czas. Kiedy stali się nowym stworzeniem, kiedy poznali Boga, kiedy zobaczyli Jego wielkość i wspaniałość. Wtedy ta pieśń zaczyna wychodzić na światło dzienne z nas. I ta pieśń nie zejdzie z naszych ust, aż do spotkania się z Bogiem. Przeczytajmy z objawienia Jana. Zrobiłem trochę spory skrót, bo widzę, że czas ucieka, jest godzina 12. Objawienia Jana. 15 rozdział, tak samo jak 15 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, pieśni Mojżesza, tutaj mamy 15 rozdział w objawieniu Jana na stronie 1345. To jest ta pieśń, która została odśpiewana w niebie. Nie śpiewana w niebie, nie śpiewana dzisiaj. I będzie śpiewana, gdy dołączymy do tych wszystkich ludzi tam. A zobaczmy, kto ją będzie śpiewał, tę pieśń. I jaką pieśń. I widziałem, jak morze szkliste. Coś większego, potężniejszego i innego, ale morze, którego w niebie nie będzie. Ale jakby morze. Bo to było miejsce przejścia, jak przez Morze Czerwone, jak przez rzeki rozlanego Jordanu. Tam nawet parę kilometrów rozlewały się te wody, dlatego użyźniały wtedy te wody, gdy wylewał Jordan tamte ziemie i to są najżyźniejsze ziemie i najwięcej mają. Przez to, że właśnie rozlewały się te bagna, te rozlewiska mułowate były i tam właśnie jest największe. To był raz do roku rozlewał i wtedy oni przechodzili. Przez Morze Czerwone nie przeszli w najmniejszym miejscu, bo Egipcjanie czuli to, że tam będą starali się, kiedy będą wody się rozchodziły, bo czasami tam było widać ziemię. To Mojżesz musiał zmienić przejście, bo tamci jechali w tamtą stronę, by krzycie dogonili i Bóg powiedział, idźcie tu. I weszli tam, gdzie były głębiny. Nie najszersze przejście, najszersze oddalenie tych brzegów, ale tam, gdzie Egipcjanom by nie przyszło do głowy, że tam będą chcieli się przeprawić przez morze. I Bóg kazał im tu być. I Egipcjanie, ale to był czas, kiedy oni się mogli zorganizować, przez to, że poszli w to miejsce, gdzie Egipcjanie nie pomyśleliby, że tam pójdą. I tam nie było przeszkód, żeby przez to może przeszli, a też aby zostali zatopieni wrogowie Izraela. Tak samo tu Jordan. Był szeroki Boże do przejścia przez Izrael na drugą stronę, gdzie zaraz zaczynał się problem wrogich narodów, które czekały po drugiej stronie. To jest cud, który zmierzył siły, osuszył witalność wojowników po tamtej stronie, jak zobaczył, co się dzieje. Tak samo my mamy takie morze szkliste. Przechodzimy przez nie. Jest to morze zmieszane z ogniem. Tu pisze. To są te doświadczenia, trudy, problemy. Dziecko Boże ciężko tutaj miało. Czy Jezus miał łatwo na tej ziemi? Nie miał gdzie głowy skłonić. Chodził po przepędzaniu. Musiał się ukrywać. Nie jest łatwo na tej ziemi dla dziecka Bożego, bo ono myśli zupełnie o czymś innym. Ono ma szlachetność w swoim sercu, a nie przebiegłość świecką, tylko duchową, przez Bożą mądrość. Ciężko jest. To jest zmieszane z ogniem. Ale tam byli ci, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem. Te rzeczy straszne jeszcze przyjdą. To zwierzę, fałszywy prorok, to mesjaństwo diabelskie, ono przyjdzie. Cuda, co to czynili. To wszystko przyjdzie. To, że nawet wziął śmiertelną ranę, będzie żył, to wszystko przyjdzie. I ten posąg, i te znamiona proszę cię przyjąć, albo odrzucić. To tutaj są wszyscy ci, co przez ten ogień, przez to morze świste, jak gdyby przeszli. I oni... Bo tu jest mowa, że oni zwyciężyli nad zwierzęciem, nad posągiem i nad liczbą imienia Jego. Czyli to, co będzie te znamiona. I oni co wtedy zrobią? Ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. Harfy, to co Bóg daje na nasze serca, które grają, radują się, pląsają, kiedy się cieszą, kiedy Bóg pociesza, kiedy pokazuje, że ja jestem, ja Cię nie opuściłem. Córko, synu, jestem z Tobą. Te harfy, oni wtedy zaśpiewali pieśń Mojżesza. Tą pieśń, którą Bóg dał dla Ciebie i którą masz w swoim sercu. Przed założeniem świata tylko przychodzi czas Twojego narodzenia, potem powtórnego narodzenia w Duchu Świętym i Twojego życia w Duchu Świętym dla tej ziemi. I ta pieśń wtedy może rozbrzmiewać przez Twoje świadectwo. I oni wtedy zaśpiewali tą pieśń. A jest to pieśń Mojżesza, Sługi Bożego i pieśń Baranka, Jezusa Chrystusa. Jest to ta sama pieśń o wielkości Boga i co Bóg uczynił dla nas. Co Bóg dał. Czym mamy zwycięstwo. I mówili, wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Spojrzeli wstecz. Oj Boże, to wszystko, cośmy przeszli, to już nawet na myśl nie przychodzi, to już nic nie jest warte. Ty jesteś sprawiedliwością, tak wspaniale jesteś potężny, wielki, sprawiedliwy. I sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą, oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. To jest nasz Bóg i my będziemy tam tą pieśń Mojżesza i Baranka śpiewać. Na razie śpiewamy ją sami swoim życiem i swoim świadectwem, a tam zaśpiewamy ją razem wszyscy. 15 rozdział Jana. Niech Bóg nas wspiera, wzmacnia i prowadzi, abyśmy mogli tą suchą drogą przejść nie tylko przez Morze Czerwone, ale też i przez Jordan. I znaleźć się w miejscu świętym, w Bożej obietnicy, która jest potężna, wielka i jedyna i nieograniczona czasem, tak jak to w tej ziemi. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.